Można sobie wyobrazić taki absolutnie przerażający scenariusz. Bóg na niebiańskim tronie, no dosłownie rzuca kośćmi o ludzkie życie.
Brzmi to jak jakiś kosmiczny hazard, prawda?
Dokładnie. Zakłada się z diabłem i dla udowodnienia swojej racji w jakiejś tam kosmicznej debacie po prostu pozwala zniszczyć całkowicie niewinnego człowieka.
I to jest wizja, która przez stulecia spędzała ludziom sens powiek.
Otóż to. Przez tysiąclecia bardzo często w ten właśnie sposób odczytywano te otwierające sceny Księgi Hioba. Traktowano je jako dosłowny historyczny zapis wydarzeń, z którego wynika, że los człowieka to jest zaledwie jakiś pionek, darmowa stawka w niezrozumiałej grze w zaświatach.
Mm-hmm.
Okej, rozpakujmy to. Nasza dzisiejsza dogłębna analiza opiera się na świetnym materiale od doktora Johna Woltona, konkretnie na jego czwartej sesji wykładów o tej starożytnej księdze. I naszą misją jest dzisiaj sprawdzenie, dlaczego takie dosłowne podejście to po prostu fundamentalny błąd.
Zdecydowanie.
Oraz to, w jaki sposób odkodowanie prawdziwego gatunku tego tekstu uwalnia nas od tej upiornej wizji i prowadzi do zrozumienia, czym tak naprawdę jest mądrość.
Wiesz, materiał Woltona zmusza nas tutaj do całkowitego zresetowania naszych oczekiwań wobec literatury starożytnej, bo nie da się tak po prostu otworzyć tego tekstu i czytać go z nastawieniem, że to jest jakiś kronikarski reportaż z epoki brązu.
No jasne, nie było tam dziennikarzy.
Właśnie, zrozumienie, czym ten tekst w ogóle jest u samych podstaw, to absolutnie zmienia wszystko w jego odbiorze. Zamiast historycznego dokumentu mamy tu niezwykle wyrafinowaną konstrukcję literacką.
Skonstruowaną w jakimś konkretnym celu, prawda?
Tak. Służy ona rozwiązaniu potężnego problemu teologicznego. Jeśli przyjmiemy te odpowiednie ramy interpretacyjne, to uzyskujemy dostęp do jakby zupełnie innej formy przekazu.
No dobrze, ale ten podstawowy dylemat, przed którym stają badacze, a za nimi zwykli czytelnicy, to właśnie kwestia tych ram interpretacyjnych. Najczęstsze pytanie, jakie pada przy Hiobie, to kwestia czystej historii. Czy to wszystko wydarzyło się naprawdę, kropka w kropkę, czy to zmyślona od zera fikcja?
Mhm. To jest nasza instynktowna potrzeba kategoryzacji. Zawsze chcemy wiedzieć, z czym tak właściwie obcujemy.
No tak.
Ale Walton identyfikuje ten dylemat jako fałszywą dychotomię. Narzucanie starożytnym tekstowi takich współczesnych czarno-białych kategorii to nakładanie na niego standardów, które na starożytnym Bliskim Wschodzie w ogóle nie istniały.
Czyli patrzymy przez złe okulary?
Dokładnie. Kluczem jest tutaj gatunek literacki. Ale trzeba pamiętać, że gatunek to nie jest tylko taka wygodna naklejka na grzbiecie książki, która pozwala odłożyć ją na odpowiedni regał. Walton przypomina nam, że gatunek działa jak umowa.
Umowa między autorem a czytelnikiem.
Otóż to. Taka umowa narzuca konkretne strategie czytania, dekodowania intencji, umiejscawia tekst w, takiej społeczności podobnej literatury. Dzięki temu odbiorca podświadomie wie, jak reagować na metafory czy na same dialogi.
To przypomina mi trochę, próbę czytania takiego wielostroniowego, super skomplikowanego kontraktu prawniczego. Tak jakby to był zbiór jakiejś romantycznej poezji. Albo odwrotnie, czytanie przepisu na ciasto jako thrillera science fiction. To po prostu nie zadziała, prawda?
Świetne porównanie.
Nawet jeśli słowa są zrozumiałe, to czytelnik wyciągnie z nich absolutnie błędne wnioski, bo umowa została złamana na starcie.
Mhm.
Tylko że problem z Hiobem polega na tym, że autor podpisuje w niej kontrakt, którego nikt nie potrafi odczytać, bo ten tekst nie ma swojej własnej społeczności, prawda? W całym starożytnym świecie nie ma drugiej takiej księgi.
Zgadza się. Zalicza się ją ogólnie do nurtu tak zwanej literatury mądrościowej. Ale to kategoria na tyle pojemna, że potrafi być zwodnicza.
Bo myśląc o mądrości, mamy w głowie przysłowia.
Właśnie, zazwyczaj mamy na myśli krótkie, celne maksymy podsumowujące świat. Tymczasem Księga Hioba to jest jakaś gigantyczna hybryda. Mamy tam fragmenty prozy, zawiłe i bardzo długie dialogi, obszerne monologi filozoficzne i wzniosłe hymny.
To taki literacki potwór Frankensteina w pozytywnym sensie.
Można tak powiedzieć. Oczywiście starożytna Mezopotamia czy Egipt, no one znały opowieści o cierpieniu niewinnych, tak zwaną Teodyceję.
Aha.
Ale one miały zupełnie inną, dużo prostszą formę. Złożenie tych wszystkich elementów w jedną monumentalną całość, jaką jest Hiob, no nie ma odpowiednika, to ewenement.
Czyli jak w ogóle zabrać się za czytanie czegoś, co nie ma swojego odpowiednika? Czy to nie zostawia nas całkowicie we mgle, bo nie mamy starożytnego szablonu?
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że właśnie brak tego punktu odniesienia wymusza na nas poszukiwanie zupełnie nowych metod interpretacji. Skoro standardowe metody zawodzą, Walton proponuje radykalną zmianę.
To znaczy?
Sugeruje, żeby przestać szukać tam kroniki i spojrzeć na całość jak na starożytny eksperyment myślowy.
Wow, eksperyment myślowy. Czyli klasyczne, co by było gdyby.
Dokładnie. To precyzyjnie skonstruowany scenariusz tylko po to, aby przetestować jedną trudną ideą. Mechanizm bardzo dobrze widać na przykładzie chociażby przypowieści. Przypowieść nigdy nie musiała być dziennikarskim zapisem faktów, żeby nieść w sobie obiektywną prawdę, prawda?
No tak, sens przypowieści leży w jej przesłaniu, a nie w tym, czy to się stało we wtorek o 15.
Właśnie. I Księga Hioba operuje na podobnej konstrukcji, choć jest oczywiście nieporównywalnie dłuższa. W eksperymencie autor specjalnie izoluje pewne zmienne, inne z kolei hiperbolizuje do granic możliwości, żeby zbadać problem bez zakłóceń codziennego życia.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo tą hiperbolą, tą absolutną skrajnością jest sam Hiob i jego sytuacja, prawda?
Zgadza się.
On nie jest tylko, no wiesz, po prostu dobrym obywatelem. Tekst uparcie nam powtarza, że on jest nieskażycielnie, no perfekcyjnie sprawiedliwy. Zero moralnej skazy. A z kolei jego cierpienie to nie jest po prostu zły wtorek.
Jest totalne. Traci wszystko.
W mgnieniu oka traci majątek, rodzinę, zdrowie. To mi od razu przypomina testy zderzeniowe w nowoczesnych laboratoriach inżynieryjnych. Nikt z nas nie jeździ po mieście 200 km na godzinę, żeby z premedytacją walnąć w betonową ścianę.
No, miejmy taką nadzieję.
Ale w laboratorium robi się to celowo. Inżynierowie budują to ekstremalne, no wręcz sztuczne środowisko, żeby przetestować samochód, usuwając najmniejszy margines błędu.
Mhm, trafna analogia.
Tego nie dałoby się zbadać podczas zwykłej jazdy po bułki.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, no to zrozumiemy, że tą konstrukcją, którą autor testuje z taką brutalnością, jest po prostu standardowa teologia starożytnego Bliskiego Wschodu.
Aha.
Dominowała wtedy tak zwana zasada retrybucji, czyli żelazne przekonanie, że jest natychmiastowe powiązanie między twoją moralnością a losem. Czynisz dobro, bogowie cię błogosławią, grzeszysz, uderza w ciebie katastrofa.
Czyli cierpienie to był po prostu dowód winy, rachunek sumienia wystawiony przez wszechświat.
Dokładnie. I dlatego ta skrajność Hioba jest tak ważna. Gdyby on był tylko trochę dobry, a cierpiał tak umiarkowanie, to jego przyjaciele łatwo by to sobie wytłumaczyli. Powiedzieliby, wiesz, no nikt nie jest idealny, pewnie oszukiwał na podatkach, więc zasłużył na trochę bólu.
Czyli te łatwe odpowiedzi pozostałyby nietknięte.
Otóż to. Sterylna skrajność tej historii ma na celu całkowite zniszczenie tych tanich wytłumaczeń. Kiedy trzej przyjaciele przychodzą i zaczynają te swoje mowy, próbują stosować tą starą matematykę winy i kary. Ale to roztrzaskuje się o nieskazitelność Hioba.
To diametralnie zmienia sposób, w jaki w ogóle czytamy ten tekst. To nie jest po prostu jakaś tam wzruszająca opowieść o cierpliwym znoszeniu bólu. To intelektualna maszyna, systemowy demontaż wadliwej teologii.
Mm-hmm. Z tym, że rozpoznanie tej księgi jako takiej maszyny prowadzi nas do pytań, które dla wielu bywają bardzo niekomfortowe.
O, to znaczy.
Skoro autor celowo ustawił ten scenariusz, żeby zniszczyć pewne poglądy, no to trzeba się zastanawiać, w jakim stopniu historia Hioba jest czystą literacką fikcją. Walton prowadzi tu logiczny wywód, wskazując, że ogromna część tej księgi to bezdyskusyjny konstrukt.
Na przykład?
Na przykład przemowy przyjaciół. To jest wzniosła, kunsztowna poezja. Nikt w starożytności nie rozmawiał spontanicznie na wysypisku śmieci, używając idealnych struktur poetyckich.
I nikt nie siedział tam i nie spisywał tego słowo w słowo.
Czekaj, czekaj. Więc jeśli te poetyckie dialogi to oczywista kreacja, no to gdzie w ogóle jest ten historyczny fundament tej opowieści? Z tego, co pamiętam z wykładu, rdzeniem i taką historyczną kotwicą jest sam główny bohater, prawda? Tak. Postać Hioba bazuje na kimś rzeczywistym, takim na pół legendarnym człowieku z tamtych czasów, który słynął z prawości i dotknęła go wielka tragedia. Autor wziął jego los jako punkt wyjścia do eksperymentu.
Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza? Bo z jednej strony ulga. Bóg nie gra ludzkim życiem w kości. Ale skoro uznajemy te przemowy za kreację, to Walton sugeruje chyba, że to samo tyczy się tego zakładu w niebie. I nawet bezpośrednich słów samego Boga na końcu, tak?
Zgadza się.
No to wywołuje potężny zgrzyt. Uznanie słów Boga w Biblii za literacki środek wyrazu. No wiesz, wykreowany przez ludzkiego autora. Czy to nie jest zbyt ryzykowne podejście, które kompletnie podważa wiarygodność tekstu?
To rodzi ważne pytanie i jest to bardzo naturalna obawa, kiedy naruszamy tę strefę dosłowności. Jednak Walton pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie.
Naprawdę?
Tak. Odrzucenie historyczności detali w takiej literaturze to ocalenie fundamentów wiary. Spójrzmy na ten zakład w niebie. Scena, gdzie Bóg zakłada się z oskarżycielem, no ona zawsze powodowała teologiczne mdłości. Zmusza do wiary w kogoś, kto niszczy niewinnych dla zakładu.
No tak.
Ale jeśli zrozumiemy, że to eksperyment myślowy, to napięcie natychmiast znika. Ta scena to nie jest reportaż z nieba spisany przez anielski protokolanta. Nie mówi nam nic o tym, jak funkcjonują zaświaty.
Czyli to jest po prostu zarysowanie warunków brzegowych dla tego testu zderzeniowego. Scena nam mówi jedno. Cierpienie Hioba nie ma nic wspólnego z jego grzechem. Kropka.
Dokładnie. Przez to, że na samym początku Bóg potwierdza czystość Hioba, my jako czytelnicy jesteśmy zwolnieni z podejrzenia. Wiemy to, czego ci przyjaciele uwikłani w dramat nie wiedzą.
Zamiast szukać winy u Hioba, skupiamy się na filozoficznym problemie. Czyli to literackie narzędzie paradoksalnie oczyszcza wizerunek Boga. I cała księga przesuwa się z lekcji historii na poszukiwanie mądrości.
Otóż to. Kiedy usuniemy tę zasłonę dosłowności, możemy przyjrzeć się wewnętrznej architekturze księgi. I z analizy Waltona wynika, że to właśnie ta struktura jest kluczem.
Jak to wygląda w praktyce?
Budowa przypomina trochę taką warstwową kanapkę. Na zewnątrz mamy ramy z prozy, prolog, który ustala zasady, i epilog, gdzie wszystko zostaje odwrócone. A cały ten olbrzymi środek to czysta poezja.
I to wnętrze dzieli się na sekcje. Od rozdziału 3 do 27 mamy te dialogi, no taki niekończący się cykl, gdzie Hiob i jego przyjaciele, no tytani intelektu tamtych czasów, po prostu okładają się argumentami.
Tak, i analiza tego, jak te dialogi się rozwijają, no pokazuje geniusz autora. Zamiast budować jakieś mądre konkluzje, oni z każdym cyklem coraz bardziej degradują swoją argumentację. Trzeci przyjaciel Sofar w ostatniej rundzie w ogóle milczy. Po prostu brak mu słów, a mowa Bildada to już tylko wtórne frazesy.
Czyli ten ich wspaniały, niezawodny system teologiczny zawala się pod własnym ciężarem. I w tym dokładnie momencie mamy kluczowy punkt tekstu. Rozdział 28. Słynny hymn do mądrości.
To jest absolutny punkt zwrotny. Ale żeby pojąć jego skalę, musimy zrozumieć, czym w ogóle była mądrość dla ludzi starożytnego Bliskiego Wschodu. To nie było wysokie IQ czy bystrość. Mądrość oznaczała zrozumienie ukrytego schematu wszechświata, uchwycenie boskiego projektu, wedle którego działa wszystko.
Czyli wiedza o tym, co wynika z czego. I przyjaciele Hioba wierzyli, że ten schemat posiadają, tak?
Właśnie. Rozdział 28 wkracza po to, by brutalnie to wyobrażenie zburzyć. Pokazuje, że człowiek ma dostęp do strzępków, a prawdziwa, pełna mądrość jest nieosiągalna.
Ale warto zauważyć jedną rzecz, bo struktura jest bardzo przebiegła. Nie ma tam żadnego wstępu, wiesz, w stylu "i wtedy narrator rzekł". Jak się to czyta szybko, można pomyśleć, że to Hiob cały czas mówi.
Tak, bo to on mówił chwilę wcześniej. Ale Walton bardzo wyraźnie prostuje ten błąd. Hiob na tym etapie rozpaczy. On po prostu nie ma takiego dystansu, ani wiedzy, żeby wygłosić coś tak transcendentnego.
Jasne. Zmiana tonu i umiejscowienie hymnu wskazują, że mówi do nas narrator. Wkracza dokładnie ten sam głos, co w początkowej prozie, żeby przerwać tę jałową debatę. To przypomina wielogodzinną debatę polityków w telewizji. Stoją za tymi pulpitami, przerzucają się frazesami, coraz większy chaos. I nagle na scenę wkracza prowadzący tą audycję, wycisza im mikrofony, patrzy w kamerę i mówi: ci eksperci uważali się za najmądrzejszych, ale właśnie udowodnili, że nie mają pojęcia, o czym mówią. Użycie takiego złamania czwartej ściany w starożytności jest naprawdę niesamowite.
Zgadzam się. To perfekcyjna strategia retoryczna. Każdy element, od prozy, po ten hymn i wreszcie same słowa Boga, udowodniające, jak mało człowiek wie, to są tryby tej samej maszyny. Autor precyzyjnie pokazuje upadek dawnej teologii, żeby zrobić miejsce dla nowej.
Mhm.
Zawsze należy szukać tego, jak pierwotny komunikator to wszystko zaprojektował. Biblia została napisana dla nas, współczesnych, ale nie bezpośrednia do nas. Nie można na siłę wciskać własnych interpretacji, ignorując to, jak ten wehikuł zbudowano tysiące lat temu.
Kiedy zbierzemy to wszystko, okazuje się, że ta ucieczka od dosłowności nie niszczy Księgi Hioba. Wręcz przeciwnie, pozwala docenić jej cel. Tekst uwalnia się z tego bycia kroniką o okrutnym Bogu, grającym w kości o nasze życie, staje się zaawansowanym instrumentem.
Prawda?
Eksperymentem, który umieszcza bohatera w ekstremum po to, by pokazać, że uproszczone wzory na sprawiedliwość nie działają, zwalnia z lęku i kieruje ku mądrości połączonej z pokorą.
Wykorzystanie tak surrealistycznego scenariusza skłania do sformułowania myśli, która wykracza mocno poza starożytność. Skoro w dawnych wiekach autorzy zmuszali do konfrontacji z niezrozumieniem zasad kosmosu, to można się zastanawiać, w jakiej formie taki eksperyment musiałby być przeprowadzony dzisiaj.
O, to bardzo interesujące.
Żyjemy w potężnej technologicznej kulturze. Wierzymy, że absolutnie wszystko da się w końcu wyjaśnić danymi, przyczynami i skutkami. Nawet najgorsze tragedie. Zastanawiające jest to, czy współczesny czytelnik wciąż byłby w stanie zaakceptować, że ostateczną odpowiedzią na cierpienie jest po prostu mądrość i pokora.
Czy raczej uzbrojony w całą tę cyfrową arogancję dzisiejszego świata, współczesny Hiob zażądałby od wszechświata jakiegoś perfekcyjnego algorytmu, prawda? Takiego, który logicznie i bezbłędnie obliczył mu powody każdego bólu.
Myślę, że to bardzo prawdopodobne.
I to właśnie to zderzenie starożytnej inżynierii literackiej z naszym współczesnym głodem kontrolowania wszystkiego udowadnia, jak niezwykle aktualny pozostaje ten tekst. Dziękujemy za wspólne przestudiowanie dzisiejszej analizy, która z pewnością zostawia z zupełnie nowym spojrzeniem na to, jak rozumieć te starożytne, fascynujące maszyny literackie.